Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Uspokój się duszą, uspokój. Nie lękaj się chłodu i mroku. Z szarości narodzi się świt.
Papież zaapelował o przerwanie walk w Gruzji. Odpoczywających na wakacjach zachęcił też do troski o ducha. Rozpoczniemy relacją z modlitwy Anioł Pański w Bressanone. Jak radzić sobie z cierpieniem? Nadamy pełną odpowiedź Benedykta XVI ze środowego spotkania z duchowieństwem, nawiązującą do niezwykłego świadectwa Jana Pawła II. Audycja Święty Tygodnia przypomni natomiast życie kobiety, która jest zarówno patronką praczek, jak i pracowników telewizji. W niedzielnym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Ta gwiazda, która jest szczęśliwa, że dobre chwile jeszcze są.
Benedykt XVI wyraził głębokie zaniepokojenie coraz bardziej dramatycznym rozwojem wydarzeń w Gruzji. Walki wszczęte w Osetii Południowej spowodowały wiele niewinnych ofiar. Znaczną liczbę ludzi zmusiły do opuszczenia domostw.
Gorąco pragnę, by zaprzestano natychmiast wszelkich działań zbrojnych i powstrzymano się, także w imię wspólnego dziedzictwa chrześcijańskiego, od dalszych starć i gwałtownego odwetu, które mogą przerodzić się w konflikt o jeszcze szerszym zasięgu. Niech zdecydowanie przywrócona zostanie natomiast droga rokowań oraz pełnego szacunku i konstruktywnego dialogu, aby oszczędzić tym umiłowanym narodom dalszych rozdzierających cierpień. Wzywam ponadto wspólnotę międzynarodową i kraje mające największy wpływ na aktualną sytuację, aby dołożyły wszelkich starań w celu podtrzymania i wspierania inicjatyw zmierzających do pokojowego i trwałego rozwiązania kryzysu z korzyścią dla współistnienia otwartego i pełnego szacunku.
Papież wezwał do gorącej modlitwy wraz z braćmi prawosławnymi o zażegnanie konfliktu na Kaukazie. Intencje te powierzył Maryi, Matce Jezusa i wszystkich chrześcijan.
W rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański papież spontanicznie podziękował za przygotowanie mu w Bressanone spokojnego miejsca na dwutygodniowy odpoczynek. Myśląc o Bogu i ludziach, mogłem odzyskać nowe siły, powiedział Benedykt XVI. W duchu wdzięczności powierzył wszystkich tamtejszych mieszkańców Bogu i Jego błogosławieństwu.
Ojciec Święty podzielił się spontaniczną refleksją po Światowych Dniach Młodzieży w Sydney. Były tam rzesze młodzieży, nawet jeśli nieraz hałaśliwej, to radośnie, autentycznie i w spokoju przeżywającej swą wiarę. Choć było ich tak wiele, nie wyrządzili żadnych szkód, nie było zamieszek. Do radości nie potrzebowali przemocy, alkoholu czy innych środków odurzających, a była w nich radość spotkania się i wspólnego odkrywania nowego świata, zauważył Benedykt XVI.
Come non fare un confronto con i loro coetanei?
Jakże nie porównać ich z rówieśnikami, którzy w poszukiwaniu złudnych ucieczek rzucają się w wir wyniszczających doświadczeń, kończących się nierzadko wstrząsającymi tragediami. Jest to typowy wytwór tak zwanego społeczeństwa dobrobytu, które, aby zaspokoić wewnętrzną pustkę i towarzyszącą jej nudę, prowadzi do szukania nowych doświadczeń, bardziej pobudzających, bardziej skrajnych. Również wakacje wystawiają na ryzyko zatracania się w próżnej pogoni za ułudą przyjemności. W ten sposób jednak duch nie odpoczywa, serce nie odnajduje radości i spokoju. Przeciwnie, skutkiem tego jest jeszcze bardziej zmęczone i smutne niż przedtem.
Benedykt XVI zachęcił do modlitwy, aby w społeczeństwie nabierającym coraz większego przyspieszenia wakacje były czasem prawdziwego relaksu, w którym będzie też miejsce na wyciszenie i modlitwę. Podobnie jak w minioną niedzielę, i dziś na zakończenie modlitwy Anioł Pański spotkał się jeszcze z miejscową ludnością w kościele parafialnym. Już jutro papież opuści Bressanone. Jego powrót do Castel Gandolfo zaplanowany jest na późne popołudnie.
Ksiądz Willy Fusaro ma 42 lata. Od swych święceń kapłańskich choruje na stwardnienie rozsiane. Benedykta XVI zapytał, jak starzy i chorzy księża mogą owocnie przeżywać swoje kapłaństwo.
Grazie, reverendo. Dunque anche io direi che per me...
Dziękuję księdzu za to pytanie. Ja też mogę powiedzieć, że obie części pontyfikatu papieża Jana Pawła II są dla mnie tak samo ważne. Część pierwsza to ta, w której widzieliśmy go jako mocarza wiary. Z niewiarygodną wprost odwagą, niezwykłą mocą, prawdziwą radością wiary, z wielką jasnością umysłu niósł na krańce ziemi przesłanie Ewangelii. Rozmawiał ze wszystkimi. Otworzył nowe drogi przez swój stosunek do ruchów, poprzez dialog międzyreligijny, spotkania ekumeniczne, przez głębsze słuchanie Słowa Bożego, przez wszystko. Przez swą miłość do świętej liturgii. On rzeczywiście, możemy powiedzieć, doprowadził do upadku nie murów Jerycha, lecz murów między dwoma światami, właśnie mocą swej wiary. Świadectwo o tym pozostaje czymś niezapomnianym. Pozostaje światłem na nowe tysiąclecia. Ale muszę powiedzieć, że dla mnie także te ostatnie lata jego pontyfikatu nie były mniej znaczące. Właśnie ze względu na pokorne świadectwo jego męki. Kiedy na naszych oczach niósł krzyż pański i wypełniał słowo Pana: pójdźcie za mną i razem ze mną naśladujcie mnie, nieście krzyż. Ta pokora, ta cierpliwość, z którą przyjął niemalże wyniszczenie swego ciała, coraz mniejszą możliwość posługiwania się słowem, on, który był mistrzem słowa. I w ten sposób naocznie pokazał nam, jak sądzę, tę głęboką prawdę, że Pan odkupił nas przez swój krzyż, przez swą mękę, będącą najwyższym wyrazem Jego miłości. Pokazał nam, że cierpienie nie jest tylko zaprzeczeniem, czymś negatywnym, brakiem, ale że jest rzeczywistością pozytywną. Że cierpienie przyjęte z miłości do Chrystusa, z miłości do Boga i do innych, jest siłą odkupieńczą, siłą miłości, nie mniej potężną niż wielkie czyny, których dokonał w pierwszej części swego pontyfikatu. Nauczył nas nowej miłości do cierpiących i pozwolił nam zrozumieć, co to znaczy, że w krzyżu i przez krzyż zostaliśmy zbawieni. Per la croce siamo salvati. Anche nella vita del Signore abbiamo questi due aspetti. Również w życiu Chrystusa istnieją te dwa aspekty. W pierwszej jego części naucza on radości Królestwa Bożego. Niesie swe dary ludziom, a potem w drugiej części zanurza się w mękę, aż do ostatniego wołania na krzyżu. I właśnie w ten sposób nauczył nas, kim jest Bóg, że On jest miłością i że utożsamiając się z naszym ludzkim cierpieniem, bierze nas w swoje ręce i zanurza nas w swej miłości. Jedynie miłość jest odkupieńczą, oczyszczającą i odradzającą kąpielą. Dlatego też wydaje mi się, że my wszyscy, i wciąż na nowo, w świecie, w którym liczy się aktywizm, młodość, bycie młodym, silnym, pięknym, sukces, robienie wielkich rzeczy, musimy nauczyć się prawdy o miłości, która staje się cierpieniem. I w ten właśnie sposób niesie człowiekowi odkupienie i jednoczy go z Bogiem miłością. Chciałbym zatem podziękować wszystkim, którzy przyjmują cierpienie, którzy cierpią z Chrystusem. I chciałbym zachęcić nas wszystkich, byśmy mieli serce otwarte na cierpiących, starych i zrozumieli, że właśnie ich cierpienie jest źródłem odnowy dla ludzkości i tworzy w nas miłość i jednoczy nas z Panem. Ostatecznie jednak cierpienie zawsze jest czymś trudnym. Przypomina mi się siostra kardynała Majera. Była bardzo chora, a on jej mówił, kiedy traciła cierpliwość: no widzisz, teraz jesteś z Panem. Ona zaś odpowiedziała: łatwo ci mówić, bo jesteś zdrowy, ale ja przeżywam męczarnię. To prawda. W prawdziwej męce trudno jest rzeczywiście zjednoczyć się z Panem i pozostawać w tej postawie zjednoczenia z Chrystusem cierpiącym. Módlmy się zatem za wszystkich cierpiących i róbmy co w naszej mocy, aby im pomóc. Okazujmy im naszą wdzięczność za ich cierpienie i towarzyszmy im na ile możemy, z wielkim szacunkiem dla wartości ludzkiego życia i to właśnie życia człowieka cierpiącego aż do końca. Musimy kochać cierpiących nie tylko słowem, ale wszelkim naszym działaniem, zaangażowaniem. Wydaje mi się, że tylko w ten sposób rzeczywiście jesteśmy chrześcijanami. W encyklice Spe Salvi napisałem, że umiejętność przyjęcia cierpienia i cierpiących jest miarą naszego człowieczeństwa. Tam, gdzie brak tej umiejętności, człowiek jest zredukowany, jest pomniejszony. Prośmy zatem Pana, aby nam pomagał w naszym cierpieniu i sprawił, byśmy byli blisko wszystkich, którzy cierpią na tym świecie.
a tutti sofferenti in questo mondo.
Była to odpowiedź Benedykta XVI na pytanie o to, jak starzy i chorzy księża mogą owocnie przeżywać swoje kapłaństwo.
Święty tygodnia.
Klara.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W poniedziałek 11 sierpnia obchodzimy w kościele wspomnienie świętej Klary Dziewicy. Urodziła się w roku 1193 w Asyżu, w zamożnej, szlacheckiej rodzinie, w której zwłaszcza matka Ortolana dbała, aby jej dzieci otrzymały religijne wychowanie. Dorastając, Klara wchodzi jednak w konflikt z rodzicami. Piękna i bogata, ze znakomitego rodu i starannie wykształcona, a przy tym wszystkim pobożna, miała wielu wielbicieli. Mimo to Klara dwukrotnie odrzuca upatrzonych przez rodziców kandydatów na męża. Bardziej niż światowe i dostatnie życie pociągały ją ideały głoszone przez urodzonego w tym samym mieście Franciszka. W nocy po Niedzieli Palmowej w 1212 roku w towarzystwie swojej zaufanej przyjaciółki Klara ucieka potajemnie z domu. W kaplicy Porciunkuli czeka na nią Franciszek wraz z towarzyszami. Wprowadzając ją w życie pokuty i wyrzeczenia, obcina jej włosy, ubiera w zgrzebny habit i odsyła do klasztoru benedyktynek, gdzie ma przeczekać gniew ojca, który za wszelką cenę będzie starał się odwieść ją z obranej drogi. Jego zabiegi okazują się bezskuteczne. Co więcej, w krótkim czasie do Klary dołączy druga z jego córek, Agnieszka, a później także żona Ortolana i trzecia z córek, Beatrycze. Ubogim paniom, bo taką nazwę przyjęły Klara i dołączające wciąż do niej nowe towarzyszki, Franciszek oddaje mały klasztor przy kościele świętego Damiana. Klara przeżyje w nim 42 lata w ubóstwie i umartwieniu. Sypiała na gołej ziemi, zamiast poduszki używała kawałka drewna, nosiła włosiennicę, pościła o chlebie i wodzie, godziny spędzała na adoracji. Mimo choroby, a chorowała 28 lat, starała się wypełniać swoje obowiązki przełożonej i siostry. Podaje się, że gdy jej towarzyszki wracały z pola do klasztoru, ona sama myła im nogi i całowała je. Ubogie panie, nazywane także drugim zakonem, a po śmierci Klary popularnie klaryskami, były radością Franciszka. Nieustanną modlitwą i pokutą wspomagały bowiem jego działalność apostolską. Nigdy nie odstąpiły też od pierwotnej gorliwości. Franciszkowi dane było zaznać goryczy rozczarowania, gdy jego współbracia nie chcieli żyć według ustanowionej przez niego reguły. Klara nie odstąpiła od niej nigdy. Z listów świętej Klary. Nasz trud na ziemi jest krótki, a nagroda wieczna. Niech cię nie niepokoi zgiełk tego świata, który przemija jak cień. Próżne obrazy zwodniczego świata niech cię nie oszukują. Na syk piekła zatkaj uszy i jego zakusy odpieraj dzielnie. Przeciwności znoś chętnie, a pomyślność niech cię nie wynosi. Spoglądaj w niebo, które nas zaprasza. Weź krzyż i idź za Chrystusem, który nas poprzedza, albowiem przez Niego wejdziemy do chwały po wielu utrapieniach. Nie lękaj się. Bóg wierny we wszystkich swoich słowach i święty we wszystkich swoich dziełach ześle na ciebie swoje błogosławieństwo. On będzie Twoim pomocnikiem i pocieszycielem. On jest naszym odkupicielem i wieczną nagrodą. Klara i Franciszek. Hagiografowie piszą o ich czystej przyjaźni. Zupełnie tak, jakby chcieli dać do zrozumienia, że miłość musi być brudna. Nie musi. A Klara kochała Franciszka. Zwyczajnie. Oto Pan położył rękę na ukochanym. Zrozumiała, jeśli chce Franciszka, musi pójść tam, gdzie jest Franciszek. A Franciszek był w ręku Pana. Mogła wszystko popsuć najgłupiej albo wszystko zdobyć. Klara była odważna. Uciekła do niego nocą. Tej samej nocy obłuczy ją brunatną franciszkańską opończą w maleńkim kościółku, gdzie każdy kamień miał jeszcze ciepło jego dłoni. Nigdy nie stracili kontaktu. Franciszkowi jaśniały oczy, gdy o niej mówił. Ona pielęgnowała go w chorobie. Sporządziła mu specjalne buty, aby chroniły jego stopy przeszyte stygmatami. Zaś w klasztornym wirydarzu, bardzo ubogim zawsze, kwitły dla niego kwiaty. Kochała Franciszka, to pewne. Była to miłość dająca siłę, odwagę, pomnażająca wiarę. Rzadka, niezwykła, pozwalająca na wzajemny zachwyt. Można być całym dla Boga i jednocześnie wszystko, co stworzył, otaczać czułością i miłością. Zachwycać się spotkanymi ludźmi i kochać świat. Urodziła się w roku 1193. Prawie w tym samym czasie, co święta Klara, urodzili się święty Dominik, święty Jacek, święty Antoni, święty Franciszek. Postaci, które odmieniły oblicze Europy i mimo upływu wieków fascynują kolejne pokolenia. W tamtym czasie żyło z pewnością wielu możnych, którzy chlubili się majątkami i wielu rycerzy, którzy chlubili się męstwem. Ale czy dzisiaj ktoś o nich pamięta? Kiedy w roku 1960 w wieku 24 lat wstąpiła do klasztoru Karla Ronci, której proces beatyfikacyjny jest w toku, wielu nie mogło pojąć tej decyzji. Słynęła bowiem z niezwykłej urody. Ona sama lubiła powtarzać zdumionym: tylko święci pozostawiają po sobie ślad, inni tylko trochę hałasu. Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś świętą Klarę do umiłowania ubóstwa. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha zgodnie z nauką Chrystusa, doszli do oglądania Ciebie w Królestwie Niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. W niedzielnym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.